Cześć, witajcie wszyscy w 247 odcinku Jesu podcastu. Podcastu emigracyjno-technologiczno-publicystyczno-międzynarodowego. Tak, szczególnie dzisiaj jest to podcast międzynarodowy, ponieważ mamy gościa, który też jest jak ja na emigracji za granicą. Jest to człowiek światły. Ważna postać, pod wieloma pseudonimami się można było ją spotkać w internecie. Przemysław Wipler na przykład, mój ulubiony. Nie pamiętam, jakie są ostatnie, bo nie mam odpalnego Steama, ale myślę, że jest ich wiele. Jest z nami Wiktor Mociun, który jest po drugiej stronie kabla.
Siema, siema.
Cześć Wiktor. Ty już byłeś chyba naszym gościem, prawda?
Nie,
pierwszy
prawda.
Raz?
Nigdy w życiu.
No,
pierwszy raz.
No to miło. Tym bardziej. Nie wiem, ja może dlatego zasugerowałem, że byłeś, że po prostu jesteś naszym fanem i jakby znaczy, mamy kontakt już od tak długiego czasu, że po prostu byłem pewien, że byłeś też gościem.
No tak. Że tak powiem, poza nagraniami odbyło się parę odcinków podcastu przy graniu w PUBG'a na przykład, co zawsze miło wspominam, chociaż w PUBG'a ostatni raz grałem w sierpniu.
Ja też żałuję trochę, bo nie mam na czym, ponieważ peceta, na którym grałem, oddałem, no bo to był pożyczony. I niestety, kurczę, tak ostatnio właśnie myślałem, ach, kurde, pyknąłbym, nie? Ale nie w mobile'a.
Ja mam temat
i nie chcę
taki,
kupować tej gry znowu na PS4, nie? Że jakby trochę bez sensu.
No na PS4 wyszła i to nie jest chyba zbyt dobra gra.
To w ogóle nie jest najlepsza. Dokładnie. No ale na PC-cie jednak chyba działa najbardziej stabilnie, tak mi się wydaje, nieważne, ale mówisz o rzeczy, że masz temat.
Ja mam temat dotyczący tego, tak, ty tak, bo ja jakby na emigracji, mam ze sobą komputer, który służył mi do grania w gry komputerowe, ten z Windowsem, mam go po prostu, ale jakby nie mam za bardzo miejsca, żeby go nawet wyciągnąć z walizki. W sensie nie będę go wyciągał z walizki, tylko po to, żeby zagrać i potem, żeby go od razu schować do walizki, bo to tak trochę bez sensu. Ale mam temat jakby i podejrzewam, że będzie temat taki dość kontrowersyjny, powiedziałbym wręcz, bo ostatnio pobrałem sobie na Maca parę różnych programów, które pozwalają na wyrentowanie komputera po to, żeby grać przez sieć. Czy to jest kontrowersyjny temat?
To znaczy, to nie jest coś, czego nie znamy.
Tak.
Ponieważ to na rynku już jest długo.
Tak, jest to prawda. Natomiast mam trzy takie programy i dwóch z nich nie użyłem, bo stwierdziłem, że trzeba od razu zapłacić, a ja jakby wiadomo, w sensie jakby wyjechałem z kraju, ale kraj we mnie pozostał. Pobrałem sobie, bo nie wiem, czy wiecie, że na Maca po prostu można za friko sobie pobrać Nvidia GeForce Now. Czy to jest rzecz, która jest wam znana?
Mnie jest.
No mnie też, to nie jest żadne świeże rozwiązanie.
Nie jest żadne świeże rozwiązanie, ale wiecie, że ono działa? I ono działa całkiem nieźle?
Znaczy, tu mam pewien problem, niestety. Znaczy, prawda jest taka, że ja testowałem to rozwiązanie, jak było w becie.
On dalej jest w becie.
I było to niedługo po tym, jak wystartowało w ogóle. Mhm. Więc jakby, no, oczywiście trzeba było przyłożyć do tego ten filtr, że no jednak to nie jest coś, co istnieje od dawna, więc powstało dopiero teraz. No poza tym jest w becie, więc ma prawo się wywalić nieraz. No i ja niestety miałem dość negatywne wrażenia, bo po prostu jak już w ogóle udało się zalogować, mówię, wiesz, z cudzysłowiem oczywiście przy twarzy, udało mi się zalogować do tego GeForce Now, to tam po prostu zanim cokolwiek się wydarzyło, to trwało nie wiadomo jak długo, a już odpalenie gierki to w ogóle graniczyło z cudem, więc niestety, ale wtedy przynajmniej to nie działało dobrze.
Bo ja... Słuchajcie, to będzie też temat z Fortnite'em, jesteście gotowi? Bo to jest tak, że na tym GeForce Now faktycznie jakby to działa, trzeba mieć dobry internet. Ja akurat tak średnio z tym internetem, ale do tego do tego, do czego potrzebowałem, to się idealnie nadało, bo ja słuchajcie, wiecie, że w Fortnite jakby są tak naprawdę dwie gry, nie? Jest Ratowanie Świata, Save the World, i jest też Battle Royale. I teraz Battle Royale...
Nasi słuchacze też to wiedzą.
Tak, bo to już mogło się pojawić. I...
nie jest to świeża informacja.
No. I teraz w Battle Royale tam trzeba się zalogować raz dziennie, dostaje się w sensie taki maksymalnie może być 3-dzienny challenge, za który się dostaje tam gwiazdki, które dają jakby do karnetu tego, w którym się wykupuje, dodają ci tam jakby dodatkowe stopnie, nie? Spoko. I jakby loguje się, ale to można zalogować się przez telefon i tak dalej. Ale i teraz o tym też mówiłem, że jak się ma Save the World, to można robić tak, żeby zdobywać tam V-dolce, które potem wykorzystuje się w Fortnite Battle Royale po to, żeby kupować karnet nie za pieniądze.
Uh-huh.
No jest, uważam, że całkiem sprytny pomysł. I teraz żeby odpalić Save the World, nie można tego zrobić na Switchu, a to jest jakby jedyna konsola, na której, w sensie jedyna rzecz, na której teraz gram, o czym też będę chciał potem, to jest jedyna konsola, na której gram, i nie można zrobić tego też na telefonie, można to zrobić tylko na komputerze, można to zrobić na komputerze z Windowsem, i można też to zrobić na Macu. Niestety nie wiem, czy próbowaliście odpalić kiedyś Fortnite na Macu. Wiktorowi mogłoby się udać, bo ty masz chyba najnowszą Retinę, to 15, nie?
Nie, no, mam 13-calowego z 2016 roku i on tam chyba działa, ten Fortnite, tylko
znaczy on, no,
nie miałem potrzeby tego robić, bo też mam PC-ta do grania, więc czemu miałbym sobie psuć ten experience?
No, tak, ale to ja spróbowałem i nie za bardzo mi się udało, bo on ma w ogóle jakieś takie kosmiczne wymagania, ale po pobraniu sobie Nvidia GeForce Now można sobie tego Fortnite'a uruchomić i on się, no on działa całkiem nieźle, bo on tam jakby symuluje ci w ogóle całkiem niezłe te parametry, więc jakość jest tam na ultra i w ogóle to działa całkiem płynnie. Jedyny minus jest taki, że potrzebuje naprawdę tego mocniejszego łącza, żeby można było zagrać, bo inaczej to tam się mocno tnie i właściwie nic nie można zrobić. Wiadomo, że i tak się ma jakieś opóźnienia, więc się jest trochę w plecy w stosunku do graczy, którzy są na państwie. Ale do tego, żeby zalogować się do Fortnite'a Ratowanie Świata po to, żeby zebrać codzienną nagrodę i co dwa tygodnie, czy tam i co miesiąc dostać dodatkowe żetony, do tego się nadaje idealnie, więc jest tutaj, prawda, i w ogóle tych gierek, które tutaj wrzucili na tego GeForce Now jest bardzo dużo, właśnie oprócz Fortnite'a jest chociażby Warframe, który wyszedł na Switcha niedawno, nie wiem czy graliście, ja grałem i to jest całkiem śmieszna gierka, szczególnie, że jest za friko. A jak jeszcze masz Amazon Prime'a, Wojtek, ty możesz nie słuchać, bo nie masz, ale jak się ma Amazon Prime'a ma, to dostajesz jakieś dwa tam dodatkowe jakieś pakiety czy coś tam, jakieś gówno. Ale jest też PUBG Counter-Strike Global Offensive, bo on jest chyba za darmo? Tak?
No teraz już jest za darmo, ponieważ tak. Po wprowadzeniu trybu Battle Royale w ostatnim update'cie cała gra już jest w formie free to play.
Ale to... No i tak i nie w sumie, bo niby gra jest za darmo, ale żeby grać, mieć gwarancję tego, że raczej nie będziesz grał z cheaterami, to musisz wykupić Prime'a i wtedy też na cheaterów natrafisz, więc...
A czy jak ja tylko zapłaciłem pieniądze jeszcze raz, to muszę kupić jeszcze coś?
Z tego co wiem, to nie. A jeżeli wbiłeś ten 20 level, który tam trzeba, to nie musisz im płacić.
O, to albo chyba możesz im płacić.
Nie, no i chyba jak kupisz grę, to dostajesz tego Prime'a.
A, no to dobrze. No to, ale to, te gierki tutaj są. I one działają całkiem nieźle, naprawdę. Jestem w szoku, jak to dobrze działa na tym GeForce Now. Teraz akurat jestem w mieszkaniu, w którym mam słaby internet. Tak po prostu z definicji jest słaby. I wielokrotnie już było ze mnie szydzone z tego, jaki tu jest internet. Mam do sprzedania PC w Warszawie i w Poznaniu, gdzie tam chcecie. Ale
dogadamy się.
Ale całkiem dobrze daje radę ten GeForce Now i to jest taka dla mnie rzecz ciekawa. No i na Macu można grać i to jest spoko. Bo ja akurat wtedy nie muszę wyciągać innego komputera i nawet na retinowym ekranie to nie wygląda, jakby chciało się popłakać. Więc no. to jest temat mój z zagranicy. GeForce Now.
No, a ile to pieniędzy kosztuje?
Za darmo to jest. To jest za darmo, bo jest w jakimś... Właśnie, uwaga. Bo teraz tak, jak ktoś wejdzie na stronę, którą ja podlinkowałem, to tam nie za bardzo można pobrać. Może się zapisać na listę i oczekiwania. Ale jak się wpisze, uwaga, Nvidia GeForce Now download w Google'ach, to gdzieś przy którymś linku wyskakuje, w sensie przy którymś forum wyskakuje, no w zasadzie można ci to pobrać. I generalnie jak pobierzesz i zainstalujesz, to już jest wszystko okej.
Okej. Bo ja chyba dostałem dostęp, więc jakby też powinienem go mieć.
A i to jest też tak, że bo tutaj są gierki, które można kupić, no nie? Wiesz, możesz sobie kupić Fallouta i grać na Nvidia GeForce Fallouta. Można. Mhm. Ale ja na przykład mam gry ze Steama i na przykład na Battle.net'cie blizzardowskim. I tu jest taka opcja, launch Steam i launch Blizzard Battle.net, po prostu klikasz sobie i logujesz się swoimi danymi i masz dostęp do wszystkich swoich gier ze Steama albo ze Battle.netu, więc możesz grać w co ci się tylko żywnie podoba. Więc to jest bardzo, bardzo fajna opcja, jak ktoś ma Maca i chciałby chociaż poczuć jakby, wiecie, poczuć granie.
Ale to jest ciekawe o tyle, że oni oferują te gry sieciowe typu PUBG czy Fortnite i nie wyobrażam sobie grania w to. Tak, przy użyciu jeszcze jakieś maszyny na zewnątrz.
Właśnie te, prawda? Bo jakby to były jakieś tam, nie wiem, Cywilizacja 6.
No są takie gry, wiesz, są takie gry jak Cywilizacja 6, no nie? Znaczy, są to takie gry, które są powiedzmy offline'owe albo są bardziej
No Wiedźmin Trójka na przykład, z tego co pamiętam, jest na Nvidia tym GeForce Now i pamiętam, że nawet graliśmy z kimś, kto grał na GeForce Now w PUBG. To było jakieś kilka miesięcy temu, czy tam ponad pół roku temu nawet. To był Humienny u nas z grupy Discordowej.
Tak.
I pamiętam, że strasznie kiepsko to działało. Mimo tego, że miał dobre łącze, to... No, nie chciałem mu tego mówić. Myślę, że połączenie tych dwóch czynników tutaj generalnie zaważyło na tym, że nie grało mu się jakoś najlepiej.
Bo ja właśnie, ale właśnie widzę, że są na przykład takie gierki stylu, na przykład można grać w Modern Warfare, Call of Duty, można grać w Bioshocka, wszystkie trzy Bioshocki są, Borderlandsy, wszystkie Batmany. To są takie gry, które można sobie spokojnie chyba zagrać przez internet, powiedzmy, no nie?
No.
Znaczy single player, to no kurde, nie miałbym z tym problemu, nie? Skyrim ma, oczywiście, że można ograć spokojnie. Natomiast no strzelanki online'owe, gdzie jednak wiesz, to opóźnienie jest naprawdę no, krytyczne, jeżeli chodzi o skilla i to, co możesz w gierce, wiesz, zrobić, no to jednak, no nie wiem, jakoś mam cały czas, ja wiem, że te internety mamy coraz szybsze, ale jednak wiesz, no opóźnienie na tym, że jednak ty naciskasz guzik, a w grze coś się dzieje i to leci przez te rurki, wiesz, przez te tak dużo serwerów, to no nie wiem, co lokalne, to lokalne. No takie mam poczucie, ale oczywiście sprawdziłbym, bo wiesz, chciałbym sobie tego PUBG'a jeszcze odpalić i może rzeczywiście, nie wiem, może to się poprawiło.
To pewnie też zależy, gdzie są serwery. Podejrzewam, że raczej nie są w Polsce, bo to nie jest jakiś super rynek na takie usługi. Podejrzewam, że w Wielkiej Brytanii prędzej.
Więc mogę mieć trochę łatwiej pewno. Bo...
Może tak być. A ciekawy jestem, a jest jakaś mapa serwerów w takim sensie, że w aplikacji ci mówi, że hej, masz serwer, łączysz się z Warszawą.
Nie,
albo
ale właśnie wpisałem, gdzie są serwery GeForce Now.
Właśnie jestem ciekawy, czy jest w Polsce jakiś. Powinien być, nie?
Jest, słuchajcie, no jest...
One są tak super ponazywane. EU West, EU Northwest, EU Central. Więc tak, są pewnie porozsiewane wszędzie.
Okay.
Ale na przykład nie ma EU East, więc EU Central to są pewnie Niemcy, jakieś Frankfurt, coś takiego.
EU West to jest w Amsterdamie na przykład. Z tego, co gdzieś tam na internecie ktoś pisał. No to ciekawe, ale myślę, że może być taka szansa, że ja mogę mieć a właśnie, widzę, że jest jakiś... Aha, nie, w Amsterdamie i to obsługuje Niemcy i Francję, więc pewno może być... Jakiś jest w Pradze. No bo tak myślę, że nie jest aż tak źle. W sensie myślę, że da się spokojnie... inaczej, myślę, że ty masz większą szansę, żeby ci się udało i żebyś spróbował niż... Ja, mimo tego, że mogę być bliżej serwerów, ale mam gorszy internet.
Znaczy i... masz ten Northeast serwer, on jest pewnie gdzieś w Skandynawii, więc prawdopodobnie miałbyś całkiem sensowny ten ping. No ale znowu nawet te powiedzmy 1000 kilometrów czy tamtą to robi sporą różnicę na pingu i to na przykład widać jak grasz z Polakami w Counter-Strike, oni mają pinga 5-7, takie strasznie niskie, a ja w Niemczech, w Berlinie to jest ile? 400 kilometrów, to ja już mam ping około 20 paru do 40.
No a to niestety w strzelankach jest naprawdę turbo ważne i ten ping jest zauważalny totalnie. Nie?
Ale ja nie wiem, czy te 15 milisekund różnicy robi aż tak dużą różnicę.
No, no wiesz co, jak jesteś na bardzo wysokim poziomie też profesjonalizacji, że tak powiem, gry. No ale dobra, umówmy się, jakby pro gracze nie będą korzystać z GeForce Now. No nie oszukujmy się, tak?
No, nie, to raczej jest no, dla ale takich, Wojtek, wiesz. Ludzie grają w Fortnite'a na konsolach, no nie? W sensie, umówmy się, jakby czy można upaść niżej?
No, sam gram na
no, można grać na telefonie.
Szczególnie, że na Switchu ostatnio się Fortnite zrobił w ogóle całkiem niezły. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Znaczy, Wiktor pewnie nie gra w Fortnite, bo on jest chyba normalny.
Też mi się wydaje.
No, no mam, mam więcej niż 10 grałeś. Lat. Nie to jak ty, Paweł. Ale generalnie to Fortnite jest teraz takim showcase'em dla Unreal Engine. Na tego, co potrafi zrobić ten engine ze Switchem. Mm-hmm. Więc jak oni wypuszczają update'y do silnika, to one są bardzo często targetowane albo pokazywane na Fortnite'cie.
No to...
A, no widzisz.
To prawda, to prawda. Ale całkiem nieźle to działa na Switchu. Chociaż na Switchu wiecie, jaka gra działa całkiem nieźle? Jesteście na to gotowi?
Bo ja... Czy ty chcesz zrobić most teraz?
Mario Kart.
No wiedziałem, że to się tak skończy. Ja nie grałem i nie grałem właściwie w ogóle. W sensie kiedyś grałem na jakimś Game Boyu przez chwilę, bo ktoś mi pokazał. I to jest cała moja historia. Oczywiście grałem też w Pokémon Go, ale jakby nie traktuję tego jako takie true Pokémony, bo to raczej była gierka, że wiesz, chodzenie po świecie, a nie ten...
Trochę bardziej...
Pokémonowanie. No.
A Wiktor, grałeś w Pokémony?
No właśnie nie, tylko że to jest tak, że bym chętnie się przekonał, ale nie wiem, czy te 300 zł to jest dla mnie ta cena, którą chcę wydać na to, żeby zobaczyć, czy mi się będą podobać, czy nie.
Słuchajcie, to ja mam, mogę zrobić historię, bo mam do tego historię, bo ja w Pokémony grałem wiele razy w różne i właściwie we wszystkie Game Boyowe i Game Boy Advance'owe. Potem już tych późniejszych, w stylu nam dam na DS-y czy cokolwiek, to już nie. No i teraz zagrałem w te Pokémon Let's Go na Switchu. I mówicie, że nie graliście za bardzo, a jakby warto chyba... Nawet, ja myślę, że nawet teraz, w 2018 roku, warto jest spróbować sobie i odpalić sobie, chociażby na emulatorze, bo wiadomo, no nikt nie będzie kupował Game Boya po to, żeby sprawdzić, jak się gra w Pokémony, ale na emulatorze, żeby sobie zagrać w Pokémony, chociaż to chyba nie jest legalne w ogóle, więc może tego nie róbcie. Ale jak już odpalicie, to wtedy Pokémony mają w sobie naprawdę dużo magii i one są jakby, ja też oglądałem bajkę, czy oglądałem filmy pokémonowe, więc dla mnie to była taka rzecz, która stwierdziłem, że kurczę, ale fajnie było bawić się w te Pokémony. Teraz grałem w te wszystkie Pokémony wcześniejsze, w stylu te Pokémon tam Red, Blue, Yellow i Green też chyba też było. Potem wszystkie w te Diamond, Silver, Ruby i coś tam jeszcze. I to Pokémony miały taką samą mechanikę. To polegało na tym, że pojawiałeś się w jednym miasteczku i musiałeś przejść właściwie przez wiele różnych miasteczek. W każdym były inne Pokémony, w każdym inny trener do pokonania. I jakby gra polegała na takim trochę grindzie. To znaczy wchodziłeś w krzaki. W krzakach wyskakiwał, w sensie chodziło się po krzakach, pojawiał się ten losowy Pokémon, trzeba było go albo zabić, a jeśli chciałeś go złapać, to trzeba było go osłabić tak, żeby zostało mu jak najmniej życia i rzucić w niego Pokébolem. Jak się go złapało, to fajnie, jak nie, no to miałeś jeszcze szansę rzucić tam, albo uciekał, no nie? I właściwie to było, na tym polegała gra, na takim grindzie i to było takie najbardziej chyba męczące, bo ta historia całkiem jest może fajna, albo fajnie się po prostu jakby bierze udział w tym byciu trenerem Pokémonów, ale i bardzo mi się to podobało, natomiast były takie elementy grindowe, czy takie, które nie pozwalały pograć w Pokémony casualowo. I jak pojawiła się zapowiedź, że będą Pokémony remake, tak naprawdę Yellow Pokémonów, które różnią się od tych Pokémonów Red, Green, Blue tym, że we wszystkich innych Pokémonach, w sensie w Red, Green, Blue, miałeś do wyboru jeden z trzech starterów, czyli pierwszego Pokémona, którego się dostaje i to był albo Bulbasaur, albo Squirtle, albo Charmander.
Squirtle zawsze mnie rozbawiał swoją nazwą.
Aha.
Bo jest taka kategoria na takim serwisie, że prawie jest tak jak nazwa tego Pokemona. Ale może nie będziemy wchodzić. Chociaż wchodzenie też może być powiązane z tym tematem. Ale no, kontynuuj.
That's what she said. Ale kontynuuj. No dobrze, i teraz. A w Pokemonach Yellow było tak, że nie można było wybrać żadnego startera, tylko po prostu dostawało się Pikachu. I on, ten Pikachu, nie chciał się schować do Pokebola, tak samo jak w bajce, więc chodził za tobą i jakby po prostu zawsze ten Pikachu był. I to była taka fajna odmiana od tych Pokemonów Red, Green, Blue. I teraz w Pokemonach, które się pojawiły, tych Let's Go Eevee, Let's Go Pikachu, jest zasada dokładnie taka sama. Dostaje się właśnie jednego Pokemona, który cały czas z tobą chodzi i jest twoim przyjacielem. I teraz ja, jak pojawił się ten remake, to stwierdziłem, że kurde, biorę Switcha. I to był faktycznie ten moment, kiedy kupiłem Switcha i powód, dla którego kupiłem Switcha, że chciałem zagrać w te Pokemony. W międzyczasie pojawiło się oczywiście dużo innych gier, w które dużo czasu tam pograłem i dobrze się przy nich bawiłem, ale głównym celem były Pokemony. I w końcu na moją rodzinę dostałem Pokemony, więc spędziłem trochę czasu i w te Pokemony grałem. Pierwszego dnia właściwie w mojej rodzinie przegrałem w te Pokemony chyba 8,5 godziny. Więc, że tak powiem, myślę, że mam jakąś próbkę tego, jak tam jest. W sumie spędziłem, nie wiem, myślę, że już ponad 15 w ciągu tych paru dni. I teraz Pokemony, jeśli nie kupiliście, a nie kupiliście i zastanawialibyście się, czy kupić sobie Pokemony, żeby sobie w to pograć, to myślę, że to jest najlepsza część Pokemonów, którą można zagrać, jeśli się nie grało w Pokemony, albo jeśli chce się zobaczyć w ogóle, czy te Pokemony komuś pasują. Bo usunięto bardzo dużo mechanik, które wymagały dużo myślenia. Ja wiem, że to może znaczyć, że gra się zrobi głupia, ale takiego myślenia na zasadzie takiego już do przesady strategicznego. Usunięto też właśnie dużo grindu, więc ta gra jest taka bardziej casualowa, bo teraz jak wchodzi się, jakby jak są właśnie krzaki, w których pojawiają się Pokemony, to teraz widać, jaki Pokemon się pojawi, można do niego po prostu nie podejść, można go ominąć, a jeśli na przykład jakiegoś konkretnego Pokemona szukacie, to i go zobaczycie, to od razu wiadomo, gdzie można podbiec, żeby z nim stoczyć bitwę. I teraz ta bitwa też nie jest taka, jak była w poprzednich Pokemonach, bo to nie jest jakby zbijanie życia do zera, czy do prawie zera, po to, żeby go złapać, tylko to jest takie rzucanie od razu Pokebolem, jak w Pokemon Go. I te Pokemony są naprawdę dobre, bo historia jest dokładnie taka sama, jak było poprzednio. Dobrze możecie bawić, jest dużo nostalgii. Wy, jeśli nie graliście, to może tej nostalgii nie będziecie tyle mieli, może podejdziecie do gry bardziej surowo. Ale ja uważam, że to jest naprawdę rewelacyjna gra. To jest jedna z lepszych gier, jakie się pojawiły na Switchu. W przyszłym roku, w 2019, pod koniec ma się pojawić nowa generacja, która nie będzie w ogóle wyglądała tak jak te Pokemony, tylko będzie w ogóle nową generacją Pokemonów, tak jak te, które się pojawiały na 3DS-ie i tak dalej, i tak dalej. I będzie miała dużo różnych innych mechanik i jestem też troszeczkę jakby mocno zaciekawiony, bo to będzie bardziej gra RPG niż to, co jest teraz. Ale jeśli nie graliście w Pokemony, to myślę, że Pokémon Let's Go bardzo wam się spodobają, naprawdę bardzo mogą wam się spodobać, bo to jest rzecz, która wciąga tak troszeczkę, jakbyśmy mieli Tamaguchi czy Tamagotchi, które po prostu można sobie mieć przy sobie i tam go głaskać, tak samo tego Pokémona też można go głaskać i są bardzo różne mechaniki z tym związane i ten przyjaciel wasz, ten Pokémon, którego macie, to on naprawdę to jest bardzo fajnie porozwiązywane. I jako przykład jest to, że jeśli będziecie głaskać swojego Pokémona i okażecie mu miłość, jakby ci tam on na przykład raz na jakiś czas mówi: ej, jest fontanna, podejdźmy do fontanny. Jeśli podejdziecie do fontanny, to dostaniecie komunikat, wasz Pokémon się cieszy. I on w pewnym momencie zacznie was kochać, się zacznie takie serduszka mieć i tak dalej. I uwaga, jeśli Pokémon cię kocha, ja wiem, jak to brzmi, no nie? Ale jeśli Pokémon cię kocha i na przykład toczysz jakąś bitwę z jakimś innym trenerem Pokémonów i ktoś ci tego Pokémona będzie cię na przykład zatruć, to on ma szansę, jak cię kocha, że on jednak się nie zatruje, bo nie chce ci robić przykrości.
Yes. No to no dobrze.
Trochę jak antyszczepionkowcy, no. Antyszczepionkowcy.
Jest większa szansa, że ten Pokémon przeżyje niż te antyszczepionkowcy.
No, nie, no antyszczepionkowcy na pewno też kochają swoje dzieci i mechanizm może być podobny. To znaczy, że nie. Może nie zachoruje.
Nie. No, więc to był mój Pokémon Let's
Go. A możesz mi no, ja mam o jednej rzeczy opowiedzieć, bo ja widziałem, że do tej gry jest przygotowany jest taki Pokeball, taki kontroler. Masz go? I...
Tak. Nie, nie.
Okej.
Nie mam go, nie mam go, rozważamy go, jego kupno. I teraz jakby... Bo to jest, w sensie ten Pokeball to jest tak naprawdę tak jak samo, w sensie on ma takie same kontrolki jak Joy-Con. Jest pełnoprawny kontroler, którego możesz używać w Pokémon Let's Go. W sensie normalnie możesz grać z tym Pokeballem, rzucać, jakby robić tym Pokeballem tak jakbyś rzucał go, aha, bo on tam ma jakieś tam swoje, wiecie, żyroskopy i inne takie cuda. I jakby też możesz łapać tym. I możesz tam też ten Pokeball włożyć Pokemona i... Jak wtedy się chodzi, to ten Pokémon XP czy cokolwiek, whatever, możesz po prostu... I w tym Pokémonie jest też taki bonus, że to jest jedyny sposób, żeby dostać unikalnego Pokémona Mew. Bo jest Mew i Mewtwo. Mewtwo można dostać w trakcie gry, a Mew to jest Pokémon, którego można dostać tylko i wyłącznie z Pokébolem. I to był powód, dla którego stwierdziłem, kurde, jak chcę mieć je wszystkie, to muszę kupić to gówno za 45 funtów. Ale ciężko mi usprawiedliwić fakt, że właśnie, żeby wydać na jednego Pokémona 45 funtów, to jest pierwsze, szczególnie, że tyle samo kosztuje gra. A po drugie, recki tego są jakieś takie, że jeśli masz duże ręce, a tak się składa, że mam duże ręce, to będzie pain in the ass i po 30 minutach będziesz chciał go wyrzucić po prostu, a nie rzucić. Mm-hmm.
Czyli czekaj, ty tym Pokeballem...
Więc po to jest ten
Pokeball trzeba naciskać, czy go się rzuca o podłogę w mieszkaniu albo o ścianę obija?
Nie, naciskasz. W sensie, bo rzucanie w ogóle, jakby łapanie Pokemona jest rozwiązane w taki sposób, że grałeś w Pokemon Go? No to tam jest też to takie kółeczko, które się zmniejsza i tak jakby się na tym Pokemonie... Jest takie kółko i takie drugie kółko, które się na nim zmniejsza, tak? Taki jakby celowy. Mm-hmm. No. I teraz tam w Let's Go jest dokładnie tak samo, to znaczy, że macie jakby Pokemona z tym kółeczkiem i też takie kółeczko, które się zamyka na nim. I celem jest to, żeby wrzucić Pokebola w środek, kiedy to kółeczko jest najmniejsze, no dokładnie jak w Pokémon Let's Go. Tylko, i tam jest tak, że jak grasz jakby w trybie handheld, to jakby żyroskopy musisz wycelować, bo te Pokémon latają na lewo i na prawo, więc trzeba wycelować jakby tak, że Pokéball leci zawsze w sam środek ekranu. Więc trzeba tak wycelować, żeby po prostu poleciał tam ten Pokéball i klikasz przycisk tam chyba Y czy tam A chyba. I wtedy Pokéball leci po prostu i jak się uda, to się złapie, jak się nie uda, to trzeba ponownie i tam on po paru razach zaczyna uciekać ten Pokémon. I tym Pokebolem, tym w sensie Joy-Conowym, chyba po prostu jest tak, że po prostu musisz nacelować i nacisnąć, nie wiem. Właściwie to jest dobre pytanie. Pokemon.
No bo jak nim rzucasz, to tak trochę... Po co go kupować?
No, nie ma sensu. Oczywiście, że nie ma. Chodzi tylko o to, żeby zapłacić drugi raz tyle samo pieniędzy, co zapłaciłeś za całą grę, żeby mieć jednego Pokemona. Ewentualnie pokazywać swoim znajomym ze szkoły, że masz Pokeball.
No ale jakby to było, wiesz, gumowe czy coś takiego, tak? I byś tym rzucał podłogę, to byłoby super cool.
Chyba tak nie jest. Właśnie wszedłem i to jest napisane, że...
nie rzucać o podłogę.
Poczekajcie. Coś tu jest napisane. To jest tak. Jak... Bo to jest tak, że musisz zaznaczyć get ready na rzucaniu Pokeballa. W sensie jak chcesz rzucić Pokemona Pokeballem, to musisz zaznaczyć get ready. I oni tu mówią, na Reddicie jest poradnik, żeby trzymać jakby stabilnie Pokebola i nacisnąć get ready. I kiedy naciśniesz, to musisz jakby tak jakbyś rzucał, ale nie masz rzucić. Musisz takie zrobić, ups, wiecie, tak rączką, tak jakby się...
Zrozumiałem, że masz go nie wypuścić z ręki pewnie. Czyli pewnie rzucić tak, można coś, go w sumie.
Myślę, że może się rozpaść. Wiesz, jeśli to jest zrobione...
Możesz to zrobić po prostu raz, no.
Myślę, że to jest podobnie jak są te rzeczy, które są związane z... W sensie z Nintendo. W sensie te wszystkie rzeczy są... takie plastikowe.
Ja to w ogóle googluję i ten Pokeball jest wielką zabawką dla psów i ludzie się skarżą na Twitterze, że im psy gryzą te Pokebole.
No cóż.
A wpiszę Pokeball plus dog. Aha.
To ja może przejdę z tematów pokemonowych, bo mam jeden temat, który wiąże się troszeczkę z nadchodzącym czasem i właściwie z czasem, który trwa teraz. I wiąże się z twoim miejscem zamieszkania, Orzeszku, bo z Londynem. Tak. I ponieważ dzisiaj pojawiło się info, że w Londynie właśnie policja wraz we współpracy z japońską firmą NEC testuje przy sklepach, ponieważ ruch w sklepach jest, wiadomo, dużo większy, bo ludzie szukają prezentów i biegają po tych sklepach. Testuje skanowanie twarzy na ludziach.
Jeśli mam być szczery, w Londynie skanowanie twarzy czy nagrywanie to jest jakby... Tutaj jest CCTV wszędzie. Wszędzie.
Okej, okay, tylko że teraz...
Jakby... Ja się boję, że jak idę do toalety, no nie, to że powinienem nakładać make-up, bo będą mnie nagrywać. Tak.
Znaczy, domyślam się, bo jakby Londyn dość przoduje w tych rozwiązaniach, wiesz, CCTV właśnie. Natomiast no tutaj bardzo oficjalnie mówią i nawet są podobno takie plakaty rozwieszone po mieście, że policja właśnie testuje rozpoznawanie twarzy. Test ma polegać na tym, że rzeczywiście no, ludzie, którzy się kręcą po mieście, mają mieć te twarze skanowane. Informacje są wysyłane do ogólnej bazy i jeżeli rozpozna ten system, że w danym miejscu pojawiła się osoba, która jest w kartotece jakkolwiek zapisana, to jakby patrol dostaje informację, że powinien się tam w tamto miejsce udać i sprawdzić, czy przypadkiem jakiś podejrzany się nie kręci po ulicy. I jeszcze jest, właśnie nie do końca rozumiem, bo w tekście Verge'a, który zalinkowałem, tu jest takie info, że no, że właściwie są te plakaty i jeżeli ktoś nie zgodzi się na skanowanie, nie będzie uznawany za podejrzanego. Natomiast jakby nie widzę tutaj żadnego pola, ale nie, no w sensie nie widzę tu pola do podjęcia decyzji. Wiesz, o co chodzi, że jakby są te plakaty, okej, no fajnie, no ale jeżeli nie chcesz, no to co masz zrobić? Przepraszam.
Nie, mi się to podoba.
No właśnie się zastanawiałem jakby twojej oceny, bo...
A nie. Bo tutaj tak naprawdę uważam, że to jest już trochę idziemy w... Znaczy ja rozumiem dlaczego, ale to znowu idziemy trochę w przegięcie. Bo...
No, tylko czy to jest coś... Bo tak, to jest nowe o tyle, że mówią nam. Nie?
Tak, ale no bo...
Że jakby... To... Gdyby to się działo przezroczyste, na zasadzie jakbyś nie wiedział w ogóle, że takie rzeczy się dzieją.
No ale na koncercie Taylor Swift, który był ostatnio, to nikt nie wiedział, nie?
A było?
Tak, dokładnie to się wydarzyło. Dokładnie, okay. Dokładnie to samo miało.
No to wolisz, żeby to się działo bez twojej wiedzy? Czy wolisz, żeby to się działo? Bo czy się dzieje, czy się nie dzieje, to wydaje mi się, że w ogóle takiej rozmowy już nie będzie za chwilę. To znaczy, to będzie się działo. No i teraz pytanie, czy z naszą wiedzą, czy bez? I teraz co jest lepsze, nie?
Pytanie, czy my możemy nie wiedzieć o tym? W sensie, no bo jeśli to się dzieje i to się dzieje już wszędzie, to pytanie, czy o tym nie wiemy. Ja na przykład nie wiem, czy wiecie, ale w Londynie jest bardzo mało koszy na śmieci.
Mhm.
Dążę do...
No nie wiedziałem, ale to pewnie też ze względów bezpieczeństwa.
No tak, ale i żułem gumę.
Mhm.
I chciałem się jej pozbyć, normalnie wyrzucając ją do kosza na śmieci.
No.
Bo jestem kulturalnym człowiekiem, wychowanym po katolicku, wszystko w normie. I szedłem bardzo długo i nie widziałem żadnego kosza na śmieci. I stwierdziłem już w pewnym momencie, słuchajcie, może wypluję po prostu tą gumę gdzieś na trawnik, no nie, czy cokolwiek. To po prostu, żeby się już jej pozbyć.
Mhm.
I miałem w głowie coś takiego, że za to jest mandat, a to są kamery.
No.
I przeżyłem tę gumę przez następnych 15 minut po to, żeby dojść do kosza na śmieci. I teraz jakby, wiecie, no to była taka pierdoła tak naprawdę. Prawdopodobnie mógłbym ją wyrzucić tą gumę i nic by się nie wydarzyło. Absolutnie nic by się nie wydarzyło, no nie? Ale było jakieś badanie, w którym udowodnili, że ludzie inaczej się zachowują, kiedy są obserwowani, no nie?
Mhm.
I teraz nie wiem, czy to jest dobre, czy to jest źle. Nie wiem, to jest bardzo ciężki temat, bo to też zahacza o to, czy...
A wiesz, czemu te kosze na śmieci tam ludziom... nie występują?
Nie wiem.
Bo ja znam powód tego. To dlatego, że były ataki terrorystyczne, zastrzelane bomby w tych koszach na śmieci. I to nie jest jedyne miasto, w którym się tego pozbyto. To z tego, co wiem, chyba jeszcze gdzieś w Niemczech są takie miejsca, gdzie jest mniej koszy na śmieci. Z tego właśnie powodu.
No, na przykład na dworcach kolejowych, to, czy na jakichś takich miejscach, powiedzmy, bardzo mocno uczęszczanych przez ludzi, koszy jest mega mało i bardzo często są w postaci tych przezroczystych worków.
Więc że sam worek wisi?
Sam wisi worek. Jest tak jakby taka obręcz tylko, w którą zapinają worek. Aha. I wisi worek. I jakby są... Jakby po to, że wiesz, no widać od razu, czy coś jest w worku, czy czegoś nie ma w worku, to jest pierwsza rzecz, ale jest, minus jest taki, że na przykład ostatnio stałem na stacji kolejowej i czekałem na pociąg i było właśnie takie z workami i był mocny wiatr. No i efekt był taki, że sporo z tych śmieci niestety, ale powyskiwało, no nie?
To jest w ogóle bardzo ciekawy problem, z którym trzeba sobie jakoś poradzić, bo kiedyś ja pamiętam, jak miałem
kiedyś lat nie 12. Nie wybuchali bombami i można było mieć kosza. Teraz...
Nie, ale znaczy, nie o to chodzi, po prostu nie było takich metod. Wydaje mi się, że ludzie, którzy planowali ataki terrorystyczne, po prostu używali innych metod. Teraz zaczęli kombinować trochę bardziej. Natomiast jak pamiętam, że jak miałem 12 lat, to byłem w Moskwie, bo mój dziadek pracował w Moskwie na jako emigrant.
Zawód emigrant?
Tak. I wiesz co? I tam też nie było koszy w ogóle. Natomiast podejrzewam, że to były czasy jeszcze, gdzie oni po prostu mieli to w dupie. W sensie nie wydaje mi się, żeby już wtedy myślano o względach bezpieczeństwa. No bo jednak, wiesz, no Moskwa oczywiście no to jest stolica i tak dalej, jest trochę bardziej rozwinięta, no ale generalnie wtedy Rosja raczej no była taka jak Warszawa też całkiem niedawno. W takim sensie, że wiecie, no przaśne miasto. Natomiast no znowu, nie było tam koszy, ale to było raczej młodsze stadium rozwoju miasta i rozwoju też bezpieczeństwa w mieście. Później, nie wiem jak jest teraz, podejrzewam, że te kosze się raczej pojawiły, no bo wiesz, był po prostu syf na ulicach, nie?
W sowieckiej Rosji to nie ty robisz zamach, tylko robią zamach na ciebie, Wojtek, więc tam kosze mogą się... W Berlinie mówisz, że są kosze, to pytanie jest takie, czy oni... bo Jak, nie wiem, czy chcę zaczynać ten temat, szczerze powiedziawszy, kwestii poczucia bezpieczeństwa w dużych miastach.
Kontrowersyjny temat. Wielowymiarowy temat. No,
Tak.
Ale ja mam perspektywę swojej mieszkania blisko takich centralnych części. Mieszkałem bardzo długo jedną stację od głównego dworca i bardzo często na nim byłem, na Berlin Hauptbahnhof. Przy Bundestagu bardzo często spaceruję. I mieszkam bardzo blisko jeszcze tego bramy Brandenburskiej, więc tak bardzo te wszystkie największe atrakcje, jeszcze wszystkie rządowe agencje mam pod ręką praktycznie. No i te kosze na śmieci są. Raczej nie ma problemu z tym, żeby znaleźć kosz na śmieci. Jest bardzo dużo za to tych takich betonowych barierek, które się pojawiają w różnych miastach. W Polsce chyba też się pojawiają coraz częściej. Tak, żeby ciężarówka jakby w to wjechała impetem, to, to żeby się na tym zatrzymała. Albo auto, żeby nie mogło.
Widziałem już też specjalnie przy tych takich świątecznych imprezach, no bo te jarmarki świąteczne niestety w zeszłym roku były obiektem ataków, więc tam rzeczywiście w tym roku widziałem, że się pojawiły takie barierki specjalnie, żeby nikt nie wjechał samochodem.
Chociaż...
Albo takie pałąki, nie? Wystają z ziemi.
Ale to chyba w mniejszej ilości miejsc. Przy ambasadzie brytyjskiej w Berlinie jest coś takiego, że są takie z podziemia, takie bele wystające. Jest normalnie na ulicy. No generalnie też mam wrażenie, że to jest tak, że w jednym miejscu są te barierki, w innych nie. Bo w tym miejscu, gdzie rok temu była ta tragedia z ciężarówką, która wjechała w jarmark świąteczny, to tam w niektórych miejscach są normalnie rozstawione te betonowe barierki, a niektóre stragany, te takie drewniane, są bez żadnych osłon. Więc to trochę na pokaz w niektórych miejscach jest porobione. I tak chyba, nie wiem, ja się tam nie czuję niebezpiecznie jakoś. I też nie zauważyłem, żeby nie było koszy na śmieci na przykład. Jak w Londynie, że zjesz batona i nie wiesz, co masz zrobić z opakowaniem.
No niestety tak jest. Dokładnie tak niestety jest, że nie, zjesz batona i nie wiesz, co z tym zrobić, bo się okazuje, że po prostu tego kosza nie ma. I ja w miejscu, w którym mieszkam, kosze na śmieci są, nadal są rzadko, ale są, ale w miejscu jakby w centrum jakby bardziej, czy tam gdzie spacerujemy, czy jakby zwiedzamy, to jest dużo, dużo, dużo większy problem i naprawdę z tymi... Powiem tak, mam w kurtce papierek, którego nie wyrzuciłem od 4 dni, muszę to zaraz zrobić, przypomniałem sobie te, ale mam w kurtce papierek, bo nie było gdzie wyrzucić przez całą drogę, chyba tam 2,5 kilometra, nie znaleźliśmy żadnego kosza. Znaczy mogliśmy iść jakby trefną drogą albo po prostu czegoś nie zauważyć, bo te kosze na śmieci tutaj też są bardzo takie, jak są na przykład, to są zakamuflowane, żeby nie było tak, że wyrzucisz śmieci, nie? Znaczy, jak to tak? No ale... I jakby miejsca, które są bardzo turystyczne w stylu właśnie tam w centrum czy cokolwiek, to faktycznie tam jest, tam też są takie barierki, właśnie te wystające z ziemi, takie jakieś te pałąki, jak ja tu powiedziałem, więc jest tak, że po prostu jest tego sporo, żeby takiego...
A zmieniając temat security i śmieci na śmieci, czy są kaucje na butelki w UK? O, nie pamiętam. Nie spotkałem chyba się z czymś takim tam.
Nie. Nie.
A to jest ciekawa rzecz, bo to strasznie zmienia nawyki społeczeństwa tutaj w Niemczech. Te kaucje na butelki. Jest tak...
To wiem, ja zbierałem butelki, w sensie wynosiłem, czy tam od cioci, znaczy zbierałem butelki. Jak byłem mały, to ciocia na przykład mówiła do mnie, jak wyniesiesz wszystkie butelki, to co sobie dostaniesz z kaucji będzie twoje.
No i można było...
I to były jakieś śmieszne pieniądze, nie? Tam parę euro.
No to nie są takie śmieszne pieniądze wcale, jak tam pozbierasz. Wiesz, tu napój, tam napój, jakaś puszka, słoik z jakimś sosem i wiesz, i z zakupów już 3-4 euro. Ucina, to jest w zasadzie, nie wiem, 16 zł, powiedzmy. To nie są wcale takie małe pieniądze, biorąc pod uwagę, że...
Życie można sobie ułożyć.
No i właśnie ludzie sobie życie układają wokół tych butelek. I to jest tak, że jak powiedzmy kupujesz sobie kebab, taka typowy zakup na ulicy, dostajesz w kole w butelce, to zamiast wyrzucać tę butelkę, to ludzie zazwyczaj stawiają gdzieś obok kosza, żeby osoby, które są potrzebujące, mogły sobie w ten sposób dorobić na życie. I to jest dosyć ciekawy nawyk, bo w Polsce to jest dla mnie strasznie dziwne, jak przyjeżdżam, bo co jakiś czas mi się zdarza przyjechać do Polski. Wszyscy wyrzucają wszystko do jednego śmietnika i to jest takie straszne marnotrawstwo, bo wątpię, żeby to było potem sortowane. A w Rzeszy jest tak, że wszystkie butelki i puszki sobie leżą obok śmietnika i ten, kto potrzebuje, ten zabiera. I są nawet takie banery akcji społecznych, żeby turyści zwracali na to uwagę. Więc to jest ciekawostka straszna.
No to jest bardzo fajna opcja. Tutaj to, co zauważyłem, to faktycznie w Londynie, akurat jakby na mieście... Chociaż nie, na mieście też, że jest bardzo duże parcie na segregowanie rzeczy. To znaczy w każdym sklepie praktycznie, w sensie wiesz, McDonald's, cokolwiek, to jest tak, że masz śmieci, które są posegregowane na 4 różne śmietniki. Jak są śmietniki na mieście, na przykład na Trafalgar Square, jak są śmietniki, to są śmietniki, które mają chyba 6 różnych miejsc na wrzut, bo masz na szkło, papier, coś tam. W mieszkaniu, w którym teraz mieszkam, na przykład, jest też tak, że też są segregowane śmieci, ale na zasadzie rzeczy do recyklingu i rzeczy nie do recyklingu. Po prostu w ten sposób, więc w recyklingu, wiesz, jest papier, są aluminium, szkło i tak dalej, ale na przykład nie do recyklingu jest na przykład, powiedzmy, właśnie puszki są do recyklingu, słoiki po sosach, to tak, to tutaj akurat mówią, że to jest nie do recyklingu, nie wiem dlaczego.
Przecież szkło jest szkło.
Jest, szkło jest szkło, wiem, ale to jest taka, no nie wiem, może to jest jakby tylko i wyłącznie w tym mieszkaniu taki sposób takie podejście. Ale to nie, to mówię, na mieście jest takie parcie, że jest general waste i jest, są rzeczy do recyklingu. I to mocno wszędzie widać, że wszyscy robią. I jak na przykład w mojej okolicy, że tak to powiem, na moim osiedlu są bloki, w sensie nie bloki, no takie jakby domki jednorodzinne, takie długie, podzielone po prostu, wiecie, bliźniaki takie, opowiedzmy, to przy każdym stoją dwa kosze na śmieci. Jeden z pomarańczową pokrywą, drugi z zieloną, i ten z zieloną to już nie pamiętam od czego, i ten, ale jeden z nich jest właśnie na recykling, drugi jest na rzeczy takie nierecyklingowe. Więc tutaj mają na to parcie, powiedzmy, ale nie ma, nie ma zwrotu, nie ma kaucji na butelkach.
No,
więc...
No te wysokie, te wysokie kaucje były, to dosyć spoko działają, szczególnie, że zauważyłem, że Niemcy bardzo często kupują butelki w takich kratach, i za te kraty też są kaucje. Więc możesz sobie pojechać po prostu z bagażnikiem pełen krat do sklepu i to wszystko oddać. Aha. No spoko opcja, uczy takiego odpowiedzialności i bycia rozważnym, jeżeli chodzi o to, jakie odpady się produkuje. A w ogóle zmieniając temat z powrotem do tych kamer, to mi się przypomniał taki jeden eksperyment, który chyba nie wszedł w jakąś fazę produkcyjną, ale niektóre sklepy, i to nawet w Polsce, eksperymentowały z czymś takim, że ustawiały w bramkach takich tych antykradzieżowych, co są na wejściach do sklepów, czytniki EC i skanowały klientów, powiedzmy, w poszukiwaniu kart NFC, żeby ich trakować. Byli w stanie stwierdzić, że to klient X wchodzi jeszcze raz do sklepu, wiedzieli, jakie transakcje wykonał, no bo ta karta się tam identyfikowała jakoś w taki sposób, że można było to 1-1 odzerować. I ostatecznie chyba nie było to na tyle skuteczne, żeby weszło do produkcji, ani i nie słyszałem nic więcej o tym eksperymencie, ale to jest strasznie ciekawe, bo klientom na pewno nic o tym nie mówiono.
No raczej. No, ale były takie, ale jeszcze inne, oparte nie o NFC, tylko o Bluetooth, bo jeżeli on jest włączony w twoim telefonie, to takie tak, beacony przecież zrobić... wiesz, mogą pingować i sprawdzać, co to jest za telefon, i tam są jakieś, nie wiem, czy on wysyła jakieś coś na kształt adresu MAC, wiecie, takiego unikalnego, że hej, to jest to urządzenie, i później z tych danych zebranych na przykład w całym centrum handlowym, że byłeś w tym sklepie, w tym sklepie, w tym sklepie, co oznacza, że jesteś prawdopodobnie mężczyzną, który w sklepie elektronicznym spędza ileś czasu, wiecie, jakby nawet jeżeli nie wiedzą, że ty to ty, to przynajmniej mają paterny i takie profile klientów już gotowe, i to bardzo no to pomaga.
Amazon będzie szedł mocno w tę stronę, w sensie już teraz dostaję jakieś propozycje rzeczy, powiedzmy, które mogą mnie interesować, bo jakoś zostałem już sprofilowany mimo tego, że zrobiłem dopiero tam 8 zakupów na Amazonie. Swoją drogą, jestem tutaj 17 dni i zrobiłem 8 zakupów na Amazonie.
Kupiłeś odkurzacz, więc zaproponujemy ci 20 innych odkurzaczy. Mam nadzieję, że to jest to, czego potrzebowałeś.
Tak. No to też tak.
Dokładnie. Słyszałem, że kupisz pralkę. Może chcesz kolejną pralkę. Nie, ale jak... przecież chodzą te ploty, że Amazon chce zrobić w Londynie sklep Amazon Go.
Tak.
I to już jest w ogóle będzie, wiesz, na zasadzie, oprócz tego, że mają moje jakieś takie, powiedzmy, że mają moje preferencje zakupowe z takich większych zakupów, bo na Amazonie nie kupuję jeszcze bułek, ale mogą też mieć moje preferencje zakupowe właśnie takie, bo na Amazonie możesz kupić też bułki, możesz kupić mięso, właściwie możesz kupić wszystko, co ci przywozą w ciągu 2 godzin do domu, więc mogą też mieć takie, a do tego będą mieli twoje jeszcze preferencje zakupowe takie on the go właściwie, czyli rzeczy, które możesz kupić w sklepie. To już w ogóle będzie mega sprofilowanie. A ten Blizzard, Bezos 150 miliardów ma pieniędzy. I do czego to dąży świat?
No, żeby on miał więcej.
Czy to powinniśmy... Powinniśmy zrobić dyskusję na temat, dlaczego socjalizm jest dobry. Tak? Czy to jest ten moment?
Może. Ja wysłałem wam taki przykład, to też możesz zalinkować, Orzeszku, że Allegro też
super
umie.
Super secret.
Allegro tak, też umie tak. W dopasowywanie przyrządów i różnych innych produktów, bo ktoś kupił się... I nie wiem, czy to jest fake, żeby było jasne. Może to jest po prostu fake, i jakby, ale jest po prostu śmiesznym żartem, że ktoś kupił siekierę rozłupującą Fiskars X11S, nowa generacja. I może cię zainteresują kolejne produkty. Czarne worki, taśma naprawcza i linka sizalowa. Bardzo ładne, bardzo mi się to spodobało.
Ale to na Allegro miało kiedyś taki bardzo ładny, i to akurat był fakt, bo to sprawdziłem sam. Miało coś takiego, że był kup prezent na Dzień Kobiet.
Aha.
I pokazywał kufle do piwa.
O, okej. Okay.
Takie z napisem, ale to były takie męskie, bo to były chyba nawet z wąsem narysowane, mm-hmm. Nie? Ja nie chcę być seksistą, w sensie kobiety mogą pić piwo, absolutnie. Ja nie
mogą,
mam
to super.
Mogą.
A ty się postępowy zrobiłeś, od kiedy wyjechałeś do tej Anglii.
Parę dni w Londynie, już wiesz, łańcuchy
jak kobiety chcą, to mogą. Tak, to mogą wyjść z kuchni. Nie, ale to, ale mam wrażenie, że to był produkt raczej przez pomyłkę umieszczony w kategorii na Dzień Kobiet. Myślę, że Magda by się nie ucieszyła, jakbym kupił kufle do piwa, chociaż to zależy. Chociaż to zależy, bo ona ma na przykład, bardzo chciała mieć kiedyś takie kufle do piwa, takie na nóżce, wiecie, jak są takie kufle do piwa, że jest nóżkę taki długi do góry, to są takie,
takie
tam się
koperowe.
Ma przeniesne w tym piwie.
A tak, tak, no. Tak. Mhm. Koperowe. Dlaczego to jest przymiotnik? Przepraszam bardzo. Internet nas zniszczył.
To jest pierwsza rzecz, jaką widzę przed oczami, jak ktoś mówi o piwie, które jest droższe niż 3 złote, czy 4.
No tak. Rozumiem to.
No i był 500. Ale ja byłem przed wyjazdem, piłem piwo z Wojtkiem Augustyniakiem. I Wojtek właśnie pił piwa koperowskie. Mm. Mówi, Jezus Maria, to ona nie ma IBU 500, to ja nie wiem, czy ja mogę to pić, bo mi nie skrzywi. A ja tam mówię, proszę, wiesz, on mówi, poproszę jakieś tam czarne coś tam, takie będzie piwo, generalnie szatan. No ja tak ściszam głos i do tego pana za barem mówię, proszę mi nalać jakiegoś sikacza. Proszę jakiegoś sikacza. No. Ale było fajnie.
Tak. No, macie sok, kurde. Dokładnie. Ja mam jeszcze totalnie malutki temat. Jeden jest duży, ale chyba już nie zdążymy dzisiaj, bo to się będzie jeszcze ciągnąć, więc spokojnie możemy to zrobić później. A jest taki mikrotemat, który dotyka troszkę tego, o czym Apple i Google mówili na ostatnich konferencjach swoich, czyli takiego, wiecie, wyciszenia, odejścia trochę od tych social mediów, od wyciszenia tych wszystkich powiadomień. I to jest naprawdę totalnie ciekawostka, nigdzie wcześniej jeszcze o tym nie czytałem, że Michał Kiciński, dla osób, które nie znają Michała, to powiem, że to jest jeden ze współtwórców Wiedźmina gry, bo przez wiele lat był w zarządzie CD Projekt Red. I on z dwoma gośćmi, z Łukaszem Anweilerem i Tomaszem Nosalem, czyli ci z kolei założyli Up and Draw i oni tam robią aplikacje różne, założył projekt, który się nazywa Mudita. I ten projekt jeszcze nie wiadomo, co będzie robił, natomiast jest taki bardzo, bardzo właśnie opis, że fizyczne i mentalne zdrowie jest najważniejsze i wszystko, co będzie Mudita robić i te produkty, które będzie tworzyć, będzie skupiać się na człowieku przede wszystkim, nie? Że jakby oczywiście będą technologiczne, ale mocno osadzone w człowieku i podobno na CES-ie w 2019 roku, czyli już w sumie niedługo, mają pokazać coś pierwszego. I to jest w ogóle takie dziwne splątanie w ogóle, wiesz, tych nazwisk i z kolei takiego podejścia bardzo minimalistycznego, plus jeszcze właśnie takiego myślenia o człowieku, że stwierdziłem, że to jest taka ciekawostka, którą warto opowiedzieć.
Ja mam, Wojtek, jeszcze... Znaczy nie czytałem o Mudicie, podlinkowałem w opisie odcinka i przeczytałem, pewno się tam...
Tam jest dosłownie parę zdań, więc to nawet wiesz, to jest...
Jeśli mam być szczery, znaczy widzę jeden produkt, widzę jakiś telefon
komórkowy. Ale to nie jest jeśli... nawet to, wiesz, to, bo to jest chyba dołożyli takie zdjęcie z...
Ja to rozumiem, ale to jest tak, że jest dużo takich firm i ja rozumiem, o co chodzi, że ludzie może mogą potrzebować czegoś takiego, ale ja na przykład bym poszedł bardziej w stronę ograniczenia możliwości mojego telefonu niż ucinania sobie ręki, wiesz, o co chodzi, nie? W ten sposób brać. Ale rozumiem całkowicie, bo zgadzam się, że wyciszenie i bla, bla, bla. Ale ja mam jeszcze, Wojtek, jeden temat, o którym chciałem porozmawiać i to jest temat twój trochę.
Mój?
W sensie, tak, to jest trochę temat twój, bo to jest temat twojego wideo ostatniego na kanale Z Prądem. Nie będziemy tutaj ani tego linkować, ani nie będziemy mówić o firmie, z którą ten film został zrobiony, bo tu nie zapłacili, no nie?
Dobrze. No, czy będziemy rozmawiać o tym, że jestem gruby, czy...
Nie, ale faktycznie brzuch ci urósł.
Wiem, to jest trochę przerażające, powiem wam, ale...
A ja pamiętam, jak były czasy, Wojtek, kiedy mogłeś jeść wszystko i ci brzuszek nie rósł. A ja to, jak pomachałem pizzę, to plus 30 kilo.
To prawda. Znaczy, skoro już poruszyliśmy ten temat, to muszę wam powiedzieć, że jak faktycznie zobaczyłem na nagraniu, bo Arlenson mi mówi, będziesz wciągał brzuch, a ja mówię, muszę? No, wypadałoby, nie? Ja tak, dobra, będę starał się, ale bardzo szybko o tym zapomniałem w tym szale nagrywania i jak zobaczyłem później ujęcia, tak mówię, no nieźle. Trzeba porozmawiać o słoniu w pokoju, nie? Natomiast trochę mnie to zainspirowało i niewykluczone, że jednym z kolejnych odcinków będzie to, że będę testował na przykład jakieś aplikacje, które, wiecie, pomagają w utrzymaniu linii, a przynajmniej zrzuceniu tego bebecha. No bo to już jest ten czas chyba, co?
Może Wojtek, może chcesz kontakt do dietetyka?
Nie wiem, czy bym nie wolał się poruszać, w sensie, wiesz, jakby poćwiczyć faktycznie.
Ja to zauważyłem, że jak odkąd mieszkam w Londynie i spaceruję, chodzę i dużo oglądam, to robię dużo więcej kroków z racji tego, że dystanse są większe. Mm-hmm. I nie mam żadnego problemu na przykład z tym, żeby zrobić, zrobić sobie, w sensie, no jak chcę się przemieścić gdzieś i muszę się przesiąść, to często te przesiadki, mimo tego, że na przykład to jest jedna stacja, to wymaga ode mnie to na przykład przejścia 500 metrów, no nie? Aha. Więc w ciągu dnia, ja w trakcie dnia jestem w stanie zrobić 10 tysięcy kroków bez problemu. I nawet pod koniec dnia mogę zrobić dużo więcej, w sensie do końca dnia, wiesz,
na przykład 15 tysięcy kroków. Czyli musisz się przeprowadzić, Wojtek, to jest wszystko jasne.
Ale...
A, o to chodzi.
Rzuć polskie, wyprowadź się do zagranicy. Wojtek, ja chciałem zapytać, czy ty pijesz kawę?
Czy ja piję kawę? Owszem.
Tak.
Owszem, piję codziennie.
A nie myślałeś o piciu czekolady?
No ale żeby co? Dlaczego?
To jest lepsza niż kawa.
Nie ma kofeiny.
Udowodnijcie, że się mylę. Gotowi?
No. No właśnie.
Amfetamina. Ale niepotrzebna jest kofeina. Jak sobie do kawy strzelisz
A to kofeinę, w Londynie to jest kofeina, okay. Tylko.
No nie, znaczy ja mam ten problem, że... A, no właśnie.
Widzisz, no tu... No widzisz, że bieda was dotyka.
No to jest... U mnie, jeżeli chodzi o kawę, no to niestety wynika to z tego, że pracuję tak bardzo wcześnie i muszę wstawać o 5 i po prostu nie jestem w stanie tego dnia zacząć bez kawy. Ja oczywiście w ogóle przez to, że to jest tak wczesna pora, to ja wychodzę z domu bez niczego. W sensie nic nie jem, nic nie piję, tylko wychodzę po prostu, żeby być jak najszybciej w pracy i w pracy jest jakby mój pierwszy kontakt z pochłanianiem czegokolwiek i tam piję kawę faktycznie, żeby po prostu w ogóle rozruszać mózg, bo bez tego no, nie dałbym rady. Więc to jest raczej, wiecie, bardzo, bardzo narzędziowe, chociaż lubię kawę, lubię, w weekendy też się zdarza, że sobie pijam kawę, nie? Ale tak, w tygodniu raczej to jest narzędziowe. Ale dobrze, bo w ogóle rozmawiamy o tym odcinku i ja nie wiem, o co Wiktorowi chodzi i dlaczego mamy o nim rozmawiać, poza moim brzuchem, że tak powiem.
Ja wiem, ja mogę pewno zrobić intro takie, że Wiktor jest kawowym snobem.
On straszny.
Ja tutaj nie obrażam, tylko cytuję.
No straszny kawowym snobem.
Czyli co, będę miał bęcki?
No nie, ale generalnie Używasz tego urządzonka z tego filmu w pracy, czy używasz go tylko w domu?
Ginny? Mhm. Wiesz co, Ginny tak naprawdę dostałem do testów i użyłem ją, wiecie, kilka razy dosłownie. I tak jak zresztą w materiale powiedziałem, ja nie do końca czuję, że jestem na takim poziomie właśnie jakby profesjonalizmu, można to tak nazwać? No, do, powiedzmy takiego półprofesjonalizmu, jeżeli chodzi o po pierwsze smakowanie kawy, bo ja raczej mówię, no jest, albo smakuje, albo nie. Jestem w stanie oczywiście wyczuć, że ta jest bardziej kwaśna, ta jest mniej kwaśna, tam nie wiem, czuć jakieś aromaty jakichś konkretnych owoców. Tak, jestem w stanie to wyczuć. Natomiast jeżeli chodzi o takie dochodzenie poprzez eksperymenty do takiego idealnego przepisu, że taka konkretna kawa będzie mi smakować, i kombinowałem z tym, że na przykład dawałem inną temperaturę wody albo troszeczkę inaczej mieliłem ziarna i tak dalej, no to jakby to jest dla mnie za duży effort. W sensie chyba nie kocham kawy aż tak bardzo, żeby wejść na taką ścieżkę. I Aeropress na przykład jest dla mnie póki co naprawdę idealnym rozwiązaniem, bo on jest tak bardzo prosty w użyciu i nadal oczywiście pozwala na jakieś tam eksperymentowanie, czego ja oczywiście nie robię. Natomiast wiesz, mielę sobie ziarenka, ziarna też kupuję różne, więc próbuję sobie różnych smaków. No i wiadomo, zalewam gorąco wodą, pomieszam trochę, wycisnę do kubka i jakby, wiesz, no i testujemy. Zobaczymy, czy akurat ta kawa mi smakuje. No. Natomiast Ginna, no wiesz, no jest oczywiście bardzo hipsterskim urządzeniem, natomiast naprawdę dla takich totalnie świrów kawowych, którzy eksperymentują dużo. No,
no bo generalnie Ginę da się zrobić trochę taniej, bez apki. No aha. Nawet Cofidesk sprzedaje takie coś, co się nazywa Hario V60 i to jest taka filiżanka.
To jest po prostu no, drip, nie?
Drip. I za 20 zł da się to kupić i jesteś w stanie robić dokładnie to samo, co z Ginną, tylko...
Bo wystarczy, że postawisz to na wadze,
no tak, nie? Tak, tylko generalnie jak Aeropress...
Co to jest Ginna, ta Ginna?
To jest drip, tylko że z wagą montowaną i z apką. No musisz obejrzeć film.
Orzechu, no ja wiem, że Orzech nie ogląda.
Znaczy on się kanału, zafiksował. Zafiksował się na swoim brzuchu, więc nie generalnie przegapił pewnie te 15.
Nie, no po prostu mówiłeś do mnie, a ja nic nie słyszałem, Wojtek, wiesz, nie rozumiem tego.
Nie, nie, znaczy żebyś wiedział.
Nie, oglądam.
Drip.
Oglądam.
Dobrze. Drip to jest taki sposób parzenia kawy, że...
Wiem, co to jest drip, że ona kapie sobie. Przecież kuźwa to znaczy drip.
No,
ja
mieszkam
w tym kraju, Wojtek, w którym no, oni mówią
drip,
takie słowa.
W UK tylko raczej powiedzą pullover, więc...
Pullover. No,
ja piłem Chemex, ale ja nie piję już kawy, więc... Ale nie mówiłem o tym podcaście, ale nie piję już kawy.
No tak.
Bo się czułem śpiący.
Więc Ginna jest takim urządzeniem, które jest właściwie urządzeniem do parzenia dripa. Chociaż też można w niej zrobić tam cold brew albo jakieś coś innego. Kosztuje to około 1000 zł, w zależności od cen.
Czy dostałeś to jako promkę? Nie musisz odpadać.
Zamrubię 3 razy.
Zostało to wysłane do mnie jako gadżet i faktycznie zostaje u mnie w domu, więc będę mógł potestować jeszcze dłużej. Natomiast
ładnie powiedziane.
Natomiast rzeczywiście...
To ja też, ale Wojtek, ja też tak mam, spoko.
No, no tak, no.
To jest Ginna.
Ginna. Ginna Smart, dokładnie. No i właśnie, wiesz, no ona charakteryzuje się tym, że ma wbudowaną wagę w podstawę. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, że ma aplikację, w której jakby, no, oprócz tego, że ona informuje cię o tym, jak zaparzyłeś tą kawę i jakie, że możesz ją też ocenić później na różnych tam skalach.
Cold brew można zrobić, to jest jedna kawa, którą piję.
Cold brew?
Mhm, napisane z tym. Ej, Wojtek, to się ładuje przez micro USB. Jezus
no
Maria.
Tak, no. Ja ładowałem to powerbankiem normalnie, wiesz, bez problemu. W każdym razie jakby ta aplikacja pozwala też patrzeć na przepisy innych użytkowników Ginny. No bo jakby tam jest, wiesz, taki element społecznościowy, że możesz sobie zobaczyć, a ten ktoś tam zrobił konkretną kawę, konkretne ziarna w taki sposób i mu bardzo smakowało, więc możesz to sobie przetestować u siebie i ta Ginna cię przeprowadzi przez ten proces parzenia. I jest to jakiś tam element, wiesz, takiego, no nie wiem, no właśnie powiązania do tej społeczności kawoszy, chociaż to ten świat i dla mnie przynajmniej jest tak subiektywny, że jakby wiesz, no bo to, co, że komuś tam smakowało, no to nie wiadomo, czy tobie też będzie smakować, nie? Jakby no każdy z nas ma troszeczkę inny gust.
Tam są, tam jest generalnie dużo czynników, no bo możesz mieć ziarna woda, z Brazylii.
Tak, z Etiopii.
No, woda ma duże, na przykład, woda ma duże tak. znaczenie akurat wbrew pozorom. Bardzo dobrym sposobem na polepszenie jakości życia przy parzeniu kawy i też smaku to gotowanie z przefiltrowanej wody, mm-hmm. na przykład w bricie, mm-hmm. w takim zwykłym czajniku. I oprócz tego, że czajnik nie jest usyfiony, co jest dużym, no. dużą zaletą, to też zauważalnie inny smak mm-hmm. ma często ta kawa. Więc ze względu na wygodę ja na przykład używam tego, tej wody przefiltrowanej, ale wracając do tego tematu, tego Hario V60, czyli tego dripa, który możesz mm-hmm. kupić, to generalnie jest dużo tańsza opcja dla osób, które chcą na przykład spróbować, bo generalnie drip charakteryzuje się tym, że dużo mniej wybacza błędy niż Aeropress. W Aeropressie możesz poprzegapiać czas, bo tam, tam możesz zapomnieć na przykład, że ta kawa się gdzieś tam parzy na boku i ta kawa nadal będzie pijalna. W dripie bywa z tym różnie. Generalnie jest dużo większe, zauważyłem, dużo większa zmienność, zależnie od tego, jak zaparzysz tę kawę.
Mniejszą tolerancję.
No i te, no dokładnie. I ta Gina robi dokładnie to samo, co ten dripper. Tak przynajmniej jak na nią patrzę. Mhm. Ale prowadzi się za rękę, więc jest dużo trudniej zrobić jakiś fuck up z tym. Więc całkiem fajny sprzęt. Mega fajnie, fajny design ma.
Tak, więc... tak, jest naprawdę ładna. Dobra.
No, wygląda jakby była w Skandynawii zrobiona.
Jest zaprojektowana w Europie. Nie widziałem, nie czytałem żadnej historii, ale wiem, że jest designed in Europe i oczywiście złożone w Chinach. No, ale to jak wiele rzeczy.
Klasyk.
No i właśnie ciekawe było to, że ona jest, wiesz, że to jest ufundowane faktycznie na Kickstarterze. Jakby dowiedziałem się o tym dopiero patrząc na pudełko, nie? Że tak, o, nie wiedziałem, nie? No ale no, ludzie się zebrali i to pewnie jeden z niewielu projektów, które faktycznie się udały, nie? Bo teraz jest ich coraz mniej niestety.
Ja nie piję kawy. Nie? Ale powiem wam, że picie tej czekolady, bo chodzę do Starbucksa, tak? Spędzam tam jakiś czas, siedzę sobie, na przykład gram w gry, odpoczywam, patrzę, jak chodzą ludzie, wiecie, takie zwykłe miejskie życie.
No i tam masz gdzie wyrzucić rzeczy, nie? W sensie tam na pewno jest kosz.
Chodzę do Starbucksa, żeby wyrzucić rzeczy do kosza.
Tam cię może spotkać bomba w śmietniku, więc ja nie wiem, czy to takie bezpieczne. Hmm.
Ale piję tam, na szczęście piję tam czekoladkę, więc jest dobrze.
No spoko. Chociaż ja Starbucksa dobrze. Jakoś nie za bardzo szanuję. W sensie tam jak kupujesz kawę, to mam wrażenie, że to jest, wiesz, 90% cukru. No bo te wszystkie, wiesz, takie wypasione jakieś tam napoje
kawowe. To weź sobie tą z piosenki.
Której piosenki?
Jakiej piosenki?
Papa Americano.
A to Americano tak drewnem mi zajeżdża ze Starbucksa, w sensie... Ja powiem coś może niepopularnego wśród snobów kawowych, ale ja jestem zdania, że warto jednak być w stanie jakby przyzwyczaić się do tego smaku starbucksowego, bo w Polsce często jest ciężko tą kawę. Aha. I ten baseline starbucksowy, jeżeli nie jest tak, że się ją tam napije i chce się ją od razu wypluć, to jest w miarę okej, bo jest się w stanie zawsze dostać kawę, pomimo tego, że smakuje strasznie źle.
A ja powiem ci, że to będzie kolejna niepopularna opinia, ale całkiem niezłą czarną kawę ma McDonald's.
No to bardzo niepopularna opinia.
Ja wiem, ale szczerze, w sensie, że moim zdaniem lepszą, to jest naprawdę...
Wiem, jak to zabrzmi, ale lepszą ma KFC.
Co? KFC ma kawę?
Tak. Nie, no wydaje mi się, że to jest podobny poziom co Starbucks. Tak zupełnie, wiesz, na ślepy test podejrzewam, że wiele osób by nie wiedziało, która jest z McDonalda, która ze Starbucksa. Jeżeli chodzi o takie typową czarną kawę zwykłą, nie?
No, ja mam wrażenie, że niewiele osób by rozpoznało na ślepej próbie, czy ma kawę zrobioną w dripie, 60, coś tam, coś tam. jak to robić, a jak smakuje, w sensie pomiędzy taką kawą z Starbucksa czy z czegoś.
Nie, no, nie ma opcji. Osób, nie ma opcji.
Znaczy nie, no poczuliby różnicę, wiesz? Poczuliby różnicę na zasadzie, że na pewno nawet osoba, która, wiesz, jakby... nie ma wypalonych kubków smakowych, tak? No to ona wyczuje po prostu, że określona kawa ma jednak jakiś tam aromat. Wiesz, i nie chodzi oczywiście o żadne dodatki typu jakieś syropy czy jakieś inne syfy, tylko że ma aromat, na przykład, nie wiem, że wyczuwasz, o, tutaj czuję orzech, nie? To tego orzecha przysłowiowego, bo to mogą być bardzo różne smaki, no na pewno nie wyczujesz w McDonald'owej ani w tej Starbucksowej, no bo to są raczej takie kawy, że wiesz...
One są mocno palone.
No nie wiem, bo wiesz, bo oni...
No mocno palone.
No, ale tak, nie, no to wszystko zależy, powiedzmy, że porównujemy ziarna takie typu z Brazylii, czyli takie bardzo mocno przypominające taką czarną kawę z Starbucksa, to jeden moment, kiedy na bank każdy rozróżni, to kiedy ta kawa ostygnie. Bo kawa speciality, czyli tą, którą się zazwyczaj robi z dripa, gdzie masz świeże ziarno, tak 2 miesiące po paleniu max, to generalnie jak ostygnie ta kawa, to ma nawet lepszy aromat niż kiedy jest mega gorąca. Warto bardzo często odczekać i wtedy zmienia się kompletnie smak tej kawy. A w przypadku na przykład ziaren gdzieś z Afryki, powiedzmy, to często jest tak, że ona się umie zrobić słodka nagle. Albo zaparzona w specyficzny sposób, gdzie jakiś sprytny barista umie to zrobić w jakiejś kawiarni speciality, to może ci się zdarzyć, że wypijesz kawę, która smakuje jak herbata i nie rozróżnisz praktycznie smaku między czarną herbatą, a tą zaparzoną kawą. Więc no. ja myślę, że to się da wyczuć, tylko też większy problem chyba jest to, że ludzie się przyzwyczaili do picia kawy białej albo z dodatkami, bo kawy speciality się zazwyczaj nie pije.
Tylko kawa z mlekiem i tylko czekolada z mlekiem.
Więc tam jest troszeczkę trudniej wyczuć te różnice smaku, no bo te mleko mega przykrywa smak kawy.
No oczywiście, oczywiście.
Jedyna kawa, którą potrafię pić bez mleka, to cold brew.
Cold brew w ogóle jest bardzo ciekawym, bo mam wrażenie, że to wiesz, jakby... Teraz ludzie zaczęli, że dopiero niedawno się pojawiło w ogóle w kawiarniach do kupienia. Przynajmniej w Warszawie, że jakby to nie wiem, to jest kwestia roku. Maria,
w Koście było takie tragiczne cold brew. No. Masakra. Ale dobre cold brew za to było w Starbucksie.
Aha.
No bo w Starbucksie było dosmaczone to było... jakimś mlekiem, z tego co pamiętam.
Tak, mleko i lody wanilowe.
No to rzeczywiście.
Ale ja sobie robiłem cold brew normalnie w domu, tak wiecie, miałem ziarenka właśnie palone, świeżo i tak dalej, i tak dalej. I robiłem sobie cold brew i to było coś mega dobrego. Szczególnie, że to cold brew, to już chyba nie wiem, czy mówiłem, ale że ono ma taki bardzo okrągły smak. To znaczy, że jakby mam wrażenie, że jak przygotowujesz kawę cold brew, to ono jest... ona jest pozbawiona tego najbardziej...
Gorzkości.
Tych najbardziej ekstremalnych smaków jest chyba pozbawiona. I mi to najbardziej odpowiadało. Więc tak, no.
Cold Blue jest o tyle fajne, że na przykład ja w tym odcinku też pokazywałem coś takiego, co się nazywa Hario Shizuku. To nie jest wcale jakieś super drogie. To są właściwie 2 naczynia szklane. To... Zrobienie cold brew polega na tym, że mielisz sobie kawę, wsypujesz tam i zalewasz to zimną wodą po prostu do określonego poziomu i czekasz, aż to skapnie. I to trwa co prawda godzinę czasem albo nawet 2, w zależności od tego oczywiście od tam cech kawy i tak dalej. Natomiast generalnie kawa robi się właściwie sama. Więc nie musisz przy tym nic dłubać, nie musisz się zastanawiać, ile czasu to powinno, bo po prostu to jak spłynie, to już jest kawa gotowa. Więc taka ciekawostka.
Ja nie mam chyba więcej pytań, że tak to ujmę.
Też mi się wydaje, że możemy zakończyć na tym kawowym temacie. Bardzo dziwny odcinek był w tym tygodniu. Ale w ogóle mi to nie, no, nie, mam nadzieję, że...
Ale dobrze, że jest podcast wyszedł normalny, bo ten z prądem to jednak było dziwne, nie?
No cóż, co ja mogę powiedzieć? No niestety, to tak to bywa, no. Ale gadżety są gadżety są z prądem, bo Gina potrzebuje prądu, więc wszystko się zgadza. Uważam, że odcinek wyszedł spoko. A Yes Was też uważam, że był ciekawy, bo poruszyliśmy naprawdę bardzo szerokie tematy. Dobrze, zagraniczne,
temat kawowy. Dobrze, mieliśmy Wiktora na miejscu, bo tematy kawowe od razu mogliśmy zweryfikować z ekspertem. Nie było żadnej.
Ale nie jestem ekspertem.
Bardzo się też cieszę.
Także Wiktor... To, że mieliśmy snoba, to...
A ja bym chciał powiedzieć, no dobrze. Że Paweł nie rozróżnia wódki od whisky i jest to trochę martwiąca rzecz. On nam napisał właśnie,
alkohol to alkohol.
Właśnie
okay.
Napisał w tle, że zostało do niego przyniesione butelka wódki, a na zdjęciu Johnny Walker. Czy to nie Jack Daniels? Przepraszam.
Co za wstyd. Co za wstyd. Kończmy ten odcinek, bo Orzech musi napić się czystej wódki żubrówki.
Ja już teraz już, uwaga, to jest wasze zdrowie.
Chyba to będzie plus 18.
Każdy jest, żeby było śmieszniej, każdy jest. Dobrze, dziękuję wam bardzo, pozdrawiam was serdecznie i to był 247 odcinek Jesu Podcastu. Dziękuję ci, Wiktor, że z nami byłeś. I słyszymy się już za tydzień w kolejnym odcinku.
Dokładnie tak.
Pozdrawiam bardzo cię.
Pa.
Jest Was Podcast, czyli gadżety i bzdety.